Naszym gościem jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i witam najserdeczniej naszych słuchaczy.
Bardzo dziękujemy. Pani profesor, Sejm uchwalił zmiany w kwocie wolnej od podatku. Ustawa została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrośnie do 6600 zł. Jak zdecydowano w przyjętych przez Senat poprawkach, zarabiające ponad 127 tysięcy złotych rocznie stracą prawo do tego odliczenia. Za poprawkami opowiedziało się 221 posłów, 186 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosu. Opozycja trochę grzmi, że to nie najlepsze rozwiązanie, że to wprowadzi chaos. Jak pani odnosi się do tej ustawy, do tej propozycji?
Do konkretnej ustawy to nie mam się co odnosić, ponieważ no, nie znam uzasadnienia do tej ustawy i trochę może mnie dziwić tryb, w jakim ta kwota, wyższa kwota wolna od podatku została wprowadzona. Może powiedzmy sobie na wstępie, czemu służy w ogóle taka kwota wolna od podatku. Otóż taka kwota wolna od podatku zazwyczaj wprowadzana jest po to, żeby osoby, które bardzo mało zarabiają, mogły jakoś przeżyć. Czyli to jest na poziomie pewnego minimum, czy to minimum biologicznego, tak jak było do tej pory, czy nawet poniżej było tego minimum biologicznego, czy minimum ustawowego, czy minimum takiego socjalnego, czyli takiego, jak mogą się ludzie utrzymać względnie samodzielnie. I w Polsce rzeczywiście ta kwota była bardzo niska, od wielu lat niewaloryzowana i dobrze, że ktoś w końcu pomyślał o tym, żeby tę kwotę podnieść. Natomiast ja uważam, że zarówno sam sposób, w jaki zostały wprowadzone te zmiany, jak również dzielenie Polaków na lepszych i gorszych, no akurat nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. To nie chodzi nawet o pieniądze, dlatego że w sumie osoby, które nie skorzystają z tej kwoty wyższej odliczanej, czyli takie, które zarabiają poniżej 127 tysięcy, pewnie nawet nie zauważą, że coś takiego się zdarzyło. Osoby, które mają wysokie dochody, no to rzeczywiście też nie zauważą, bo tam ktoś obliczał, że to będzie 50 zł miesięcznie, więc to rzeczywiście przy dochodach rzędu około 10 tysięcy miesięcznie nie jest w ogóle kwota zauważalna. Ale nierówne traktowanie podatników jest powszechnie widoczne i na pewno nie służy dobrze temu podatkowi, ani w ogóle temu rozwiązaniu. Ja myślę, że ono jest, mam nadzieję przynajmniej, że ono jest tymczasowe i że rzeczywiście rząd zacznie poważnie nie tyle debatować publicznie o podatkach, tylko zacznie się jakaś wewnętrzna dyskusja bez przecieków do mediów, bo to tylko budzi niepokój i gospodarstw domowych, i przedsiębiorstw. I rzeczywiście zdecydujemy, jak ma docelowo wyglądać kształt podatkowy. To, co w tej chwili się dzieje, to wygląda na jakieś takie działania doraźne, chaotyczne. Trudno nawet wyjaśnić, co kieruje, jakie są przesłanki takich, a nie innych decyzji, bo to, że parlament uchwala, no to jeżeli mamy większość, to zwykła arytmetyka sejmowa wskazuje na to, że właściwie praktycznie każde rozwiązanie może zyskać większość i być przeprowadzone przez Sejm. Ale skutki, moim zdaniem, jeżeli chodzi o odbiór społeczny, o sposób komunikowania się parlamentu ze społeczeństwem i rządu ze społeczeństwem, są właśnie w tej wrażliwej kwestii, no raczej powiedziałabym negatywne niż pozytywne. Jeszcze raz powiadam, dobrze, że ta kwota została podwyższona. Jeżeli rządu nie stać było na to, żeby to było powszechne rozwiązanie, to należało się zastanowić, czy rzeczywiście te osoby, które są wyżej sytuowane, czyli takie, które mają tam powyżej 127 tysięcy, nie powinny płacić stawki wyższej, na przykład czy nie należało przywrócić 40% składki. Ja wiem, że ja mówię w tej chwili, że to jest bardzo niepopularne, dlatego że ludzie, którzy zarabiają dużo, zazwyczaj starają się nie płacić podatków, ale tym niemniej no, większość z nas te podatki by zapłaciła według tej stawki, która była i która została zniesiona wtedy, kiedy pani minister Zyta Gilowska w ogóle zredukowała z jednej strony właśnie stawki podatkowe i progi, też właściwie nie były waloryzowane, to tak się ratowano, a z drugiej strony obniżono również tam składkę rentową. Więc ja myślę, że może byłaby pora jednak zastanowić się, czy nie wrócić do tych takiej taryfy podatkowej, podatku PIT, która będzie miała więcej tych progów, bo w sumie 32% przy wysokich dochodach, a są Polacy, wcale nie jest to mała grupa, wbrew temu, co się powszechnie sądzi, którzy mają naprawdę zupełnie przyzwoite dochody, niekoniecznie wynagrodzenia, na pewno mogłaby płacić więcej. I ja mówię to również we własnym imieniu, bo jeżeli mi się zdarzy kiedyś, że zarabiam więcej, to powinnam płacić więcej na rzecz społeczeństwa, na rzecz państwa, ale nikt nie lubi, jeżeli jest traktowany w inny sposób, jakby nierówny sposób w stosunku do pozostałych grup.
Bo właśnie pytanie, pani profesor, no, rząd też myśli o pieniądzach w budżecie, ale resort finansów obliczył, że zmiana będzie kosztować budżet państwa około 1 miliarda złotych. Jakoś rozumiemy, że o tym też mówił pan prezydent, jakaś obietnica pana prezydenta. Sejm jedno, Senat troszeczkę tę sprawę podnosi, o tym mówił senator Bierecki i pani mówi, że no nie do końca sprawa przemyślana, więc czy będzie jeszcze okazja na to, żeby ktoś podjął ten temat, bardziej, nie wiem, jeszcze rozsądnie na to popatrzył, żeby nie było nie tyle tego odium takiego, że ktoś się czuje gorzej, a ktoś lepiej, tylko rzeczywiście, żeby to służyło państwu i drugie, przede wszystkim obywateli, bo nie ma państwa bez obywateli, rządzących bez obywateli.
No tak, bo zastanówmy się, kto jest beneficjentem tego rozwiązania. Beneficjentem tego rozwiązania są tylko i wyłącznie ludzie, którzy pracują w sposób dorywczy albo na jakichś bardzo maleńkich cząstkach etatu, bo przecież minimalna płaca od 1 stycznia to będzie 2000. Minimalna emerytura to jest 1000 zł, tak? Czyli emeryt będzie musiał płacić według dotychczasowych zasad. Natomiast człowiek, który w ogóle nie miał pracy, no właściwie może skorzystać z dobrodziejstwa tego rozwiązania. Wszyscy pozostali, zostali właściwie pozbawieni kwoty wolnej, jeżeli tylko zarabiają trochę więcej niż te 127 tysięcy. No wydaje mi się, że to jest naprawdę rozwiązanie niedobre, bo jak powiedziałam, ono dzieli Polaków. Zupełnie bez sensu to jest, bo jak mówię, wpływ do budżetu z tego tytułu będą mniejsze o 1 miliard złotych, jeżeli w ogóle te rachunki są dobre, bo z tego co ja widzę, to akurat no, nie mamy tam najlepszego zespołu prognostycznego, chociażby przy 500+, też miały być zupełnie inne koszty tego programu, a wychodzą inne. Natomiast nie uwzględnia się kosztów na przykład, a moim zdaniem będą one wysokie, przestawienia całych programów informatycznych, jeżeli chodzi o sprawozdawczość przedsiębiorstw, księgowość. Nie wiem, czy ta kwota, o której się mówi, uwzględnia koszty robocizny przy rozliczaniu tych bardzo skomplikowanych w tej chwili sprawozdań podatkowych, prawda? Bo każdy z nas musi to złożyć, no i ktoś to będzie musiał rozliczać i ktoś to będzie musiał weryfikować, będzie na pewno mnóstwo błędów. Bo ja sama z przerażeniem myślę, jak ja będę teraz musiała się rozliczać z tego podatku. Gdyby zastosowano rozwiązanie powszechne, załóżmy, że wprowadzamy tę kwotę wolną, bo i mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego i obietnicę pana prezydenta. Nie stać nas na to, żeby wprowadzić ją w pełnym zakresie. Wprowadzamy wobec tego etapowo, dobrze. Ale to dotyczy wszystkich i jednocześnie dla tych, którzy najlepiej zarabiają, mają najwyższe uposażenia, przywracamy chociażby tą 40% składkę i zachowujemy dotychczasowe ulgi i preferencje, które były czy dla rodzin, czy też dla osób niepełnosprawnych, czy z innych tytułów, no to byłoby zjawisko zrozumiałe, chociaż też jest to przejściowa sytuacja, bo są zapowiadane dość głębokie zmiany w ogóle w podejściu do całego systemu podatkowego. Natomiast jeżeli się wprowadza tak, że właściwie zwalnia się z tej kwoty wolnej tylko osoby, które praktycznie nie mają żadnych stałych dochodów, no to ja nie bardzo rozumiem intencje ustawodawcy. Nie bardzo, naprawdę, bo gdyby to jeszcze były tańsze koszty rozliczania tego podatku, no to bym powiedziała, że budżet oszczędzi, wprawdzie straci ten miliard bezpośrednio na wpływach, jeżeli ten rachunek jest prawidłowy, ale za to będzie mniej roboty w urzędach, prawda? I to jest też jakieś rozwiązanie i łatwiej będzie ten podatek potem rozliczać, wpłacać, weryfikować te sprawozdania. Ale przy takim rozwiązaniu, dosyć karkołomnym, jeszcze raz powiadam, nie mam w ogóle pojęcia i nawet wyobrażenia, co mogło skłonić decydentów do przyjęcia takiego rozwiązania. No poza tym, że chcieli chronić te osoby, które nie mają w ogóle praktycznie żadnych dochodów, bo nikt mi nie powie,
no bo nawet 700 zł miesięcznie, ile to jest, prawda?
No. Tak, tak. Nie, no to za 700 zł to praktycznie nie jest możliwe, żeby przeżyć. I nie chciałabym teraz tutaj rozpętywać jakiejś dyskusji o podatkach w ogóle. Natomiast jak mówię, ja się z tego rozwiązania nie cieszę. Przeciwnie, ono mnie bardzo zmartwiło. Zresztą w ogóle to, co się dzieje wokół podatków, bardzo mnie martwi. Bo w mojej ocenie, może ja się mylę, ale to, że mamy już zapowiedź, że cały nasz wzrost gospodarczy, na który tak bardzo liczyliśmy i o którym ja byłam przekonana, że w tym roku będzie utrzymany co najmniej na poziomie ubiegłorocznym, a niestety spada ten wzrost, czy ta dynamika jest coraz słabsza i ta gospodarka zaczyna nam stygnąć, to według mnie przede wszystkim jest to kwestia tego, że i przedsiębiorcy, i gospodarstwa domowe w ogóle nie wiedzą, jak będą wyglądały warunki ich działania w przyszłości, czyli chodzi o następny rok i lata kolejne. Wydaje mi się, że nie jest pora na eksperymenty, jeżeli one są prowadzone na zbyt szerokim frontem. Mamy w tej chwili sytuację taką, że samorządy nie są do końca pewne, jakie będą miały chociażby obciążenia z tytułu reformy systemu edukacji. Mamy mnóstwo różnych zapowiedzi dotyczących zmian w systemie emerytalno-rentowym. Niektóre są niepokojące, bo w gruncie rzeczy zmierzają do odebrania praw nabytych. I teraz jeszcze dochodzi jakiś pomysł z podatkami, który być może jest w ogóle neutralny z punktu widzenia budżetu w większości gospodarstw domowych, ale w niektórych ludziach musi budzić przeciw, chociażby ze względu na to, że zaczynamy dzielić Polaków na jakichś lepszych i gorszych. I w ogóle uważałam i zawsze to mówię, że polityka janosikowa do niczego dobrego nie prowadzi. Ona się nie sprawdzała w ujęciu makro i tym bardziej nie sprawdzi się w ujęciu w odniesieniu do poszczególnych grup społecznych. Także wydaje mi się, że byłby czas chyba teraz na jakąś refleksję i żadne obietnice, pani premier, że nikt na tym nie straci i przedsiębiorcy będą mieli się dobrze, nie tracą im do przekonania. Nie trafi również do przekonania ten dokument, który został niedawno prezentowany, Konstytucja dla przedsiębiorstw, jeżeli nie będą wyraźnie i jasno określone warunki, w jakich prowadzi się działalność gospodarczą. A najbardziej chyba wrażliwym obszarem z tego punktu widzenia, pomijam wszystko, co się dzieje w otoczeniu, bo tam jest też duży margines niepewności, jest system podatkowy. I jeżeli, jak mówię, my nie wiemy, bo cały czas trwają jakieś prace, przecieki są przez media, czy też niektórzy ministrowie wypowiadają się w sposób taki, że trudno zrozumieć, bo jeden drugiemu przeczy, no to ja przepraszam bardzo, ale ja jestem ekonomistą i ja po raz pierwszy w życiu spotykam się z tak przeprowadzaną reformą podatkową i na dodatek z tak, powiedzmy, prezentowaną społeczeństwu reformą podatkową, że nikt nie wie, o co chodzi. Wiadomo tylko, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a jeżeli chodzi o pieniądze, to chodzi o nasze pieniądze. I teraz jest pytanie, kogo to ma dotknąć? Czy tych, którzy sobie lepiej radzili w życiu, mają po 2-3 prace, bo i tak te osoby są? Czy też chodzi o to, żeby po prostu doprowadzić do jakiegoś braku zaufania do rządu, bo wtedy byłaby to już moim zdaniem jakaś działalność, która no, jest działalnością wywrotową i to bynajmniej nie na złość rządowi, tylko prawdopodobnie jest to podpowiedź kogoś, kto być może liczy na to, że co jak co, ale tutaj no, Prawo i Sprawiedliwość może stracić znaczną część poparcia właśnie tych przede wszystkim osób, które zalicza się do klasy średniej, nie tej najwyższej, prawda, bo oni mają tam swoje w ogóle preferencje, ale do tych środkowych grup, jeżeli chodzi o poziom dochodów. Gdyby mnie ktoś pytał, to ja bym z całego serca odradzała takie rozwiązanie i powiedziałabym, że trzeba uczciwie społeczeństwu powiedzieć, że oczywiście musimy chronić tych, którzy nie mają żadnych stabilnych dochodów. Niech oni sobie spokojnie pracują, bo i tak sprawozdań finansowych nie składają, bo nie mają właściwie z czego. I wobec tego, że nie ma w budżecie pieniędzy, bo mamy cały szereg różnych obciążeń i planów, to wprowadzamy w tej chwili wyższą stawkę dla osób o najwyższych dochodach. Niechby to nawet było też 40% czy 35%. Ja nie chciałabym w tej chwili żadnymi konkretnymi tutaj wielkościami operować, ale na pewno nie należy traktować w sposób nierówny poszczególnych grup podatników. Podatek ma to do siebie, że jest powszechny, a więc jeżeli jest powszechny, to na tych samych zasadach, według tych samych reguł dotyczy wszystkich podatników. Tu natomiast moim zdaniem została naruszona podstawowa właśnie zasada, jaka obowiązuje przy podatkach.
Bo posłowie Prawa i
Sprawiedliwości... tutaj jakieś klasyfikacje prowadzą bokiem.
Chociaż posłowie Prawa i Sprawiedliwości jakoś tłumaczą zmianę ustalenia kwoty wolnej od podatku, no między innymi czynieniem zadość wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego.
No dobrze, ale Trybunał Konstytucyjny nie mówił o tym, że mają przy okazji dzielić podatników na jakieś grupy.
Tak.
Ta kwota powinna być wprowadzona, jeżeli rzeczywiście była taka wola polityczna, żeby już w tym roku, mimo że budżet był właściwie gotowy i zamknięty, więc jak mówię, sam sposób nawet, w jaki wprowadzono, tak, jako poprawkę Senatu do budżetu, już może budzić wątpliwości u osób, które nie bardzo rozumieją, co kryło się za tym, bo wiadomo, że za tym musiało być jakieś inne drugie dno się musiało za tym wszystkim kryć, co już samo w sobie taką napawa jakby nieufnością. Ale jeżeli nawet rząd podjął decyzję, że rzeczywiście nie może dłużej czekać i trzeba tę kwotę, która właściwie, jak powiedziałam, ona zapewnia minimum biologiczne przetrwania, bo nawet nie egzystencji, tak? Bo mam około 300 zł, to jest koszt wyżywienia jednej osoby, czyli nie obejmuje tych innych kosztów, które są niezbędne, żeby człowiek mógł funkcjonować w społeczeństwie. Załóżmy, że coś takiego zdecydowano się przeprowadzić już teraz, zaraz natychmiast, no to w porządku, no to można było to zrobić. Jeżeli byłby uszczerbek dla budżetu zbyt duży, no to należało rzeczywiście obciążyć te grupy, które mogą sobie na to pozwolić, ale w sposób jawny i uczciwy, czyli podnosząc górną stawkę podatku PIT, bo 32%, jak powiadam, to nie jest taka znowu bardzo wygórowana stawka, chociażby na tle innych krajów Unii Europejskiej, ale wszyscy bylibyśmy traktowani jednakowo.
Redaktor Artur Kowalski też pisze w naszym dzienniku, dla kogo kwota wolna, i w ostatnich zdaniach artykułu mówi tak, jeszcze kilkanaście dni temu nie przeszkadzało jednak posłom partii rządzącej wyjść z inicjatywą ustawową przedłużenia obowiązywania dotychczasowych przepisów na 2017 rok i zajęcia się tą sprawą od roku 2018, gdy miała wejść w życie koncepcja jednolitego podatku konsumującą, no, obiecywanego przez PiS, podwyższenia kwoty wolnej dla wszystkich do 8 tysięcy złotych.
Ja myślę, że od razu 8 tysięcy złotych to się nie uda wprowadzić, bo to jest naprawdę dosyć duży szok dla budżetu. Co do jednolitego podatku, to ja się już wypowiadałam niejednokrotnie bardzo negatywnie przeciwko tej koncepcji, bo wydaje mi się, że osoby, które to lansują, nie bardzo widzą różnicę pomiędzy składką na ubezpieczenia społeczne, które jest ceną ochrony ryzyka socjalnego, a tym, co tak naprawdę dotyczy funkcji państwa i te funkcje, które powinny być zaspokajane właśnie z podatków. Więc według mnie to jest pewne pomieszanie pojęć, ale zwykle tak to bywa, jeżeli za reformy podatkowe biorą się osoby, które patrzą na to z modelowego punktu widzenia i wtedy tak to jest. Mieliśmy już taki jeden przykład bardzo bolesny dla całego naszego społeczeństwa przy reformie emerytalnej, bo tam wtedy też przede wszystkim rejs wodzili ludzie, którzy świetnie to umieli udowodnić na różnych modelach, jak to będzie znakomicie, i oszukali polskie społeczeństwo. W tej chwili się wprowadza jakiś, jak powiedziałam, zamęt pojęciowy, mówiąc o jakiejś jednolitej daninie. Według mnie to jest absolutnie nierealne, jeżeli chodzi o stabilność gospodarki, bo gospodarka potrzebuje spokoju. Jeżeli dalej będzie taka radosna twórczość, to skończy się to tym, że inwestycje będą kolejny kwartał spadały, a przy spadku inwestycji niestety konsumpcja nie wystarczy do tego, żebyśmy utrzymywali polską gospodarkę na ścieżce wzrostu. I żadne w tej chwili pocieszanie się, że nasi inni sąsiedzi mają gorzej, to nie jest argument, który by przemawiał za kontynuowaniem tego rodzaju reform, czy też zapowiedzi reform. Ja sądzę, że w tej chwili przede wszystkim polskim przedsiębiorcom jest potrzebny spokój i przewidywalność warunków działania. I gdyby mnie ktoś pytał o zdanie, oczywiście jest to moje zdanie prywatne, to bym powiedziała tak, proszę Państwa, być może wprowadzimy nowe taryfy podatku PIT, bo co do CIT to mamy mniej więcej jasność. Ale obiecujemy, że do końca kadencji ani parlament, ani nikt z członków rządu nie będzie tutaj lansował jakichś autorskich pomysłów reformy systemu podatkowego. Będziemy korygowali i domykali to, co jest, będziemy uszczelniali system, a w międzyczasie dopracujemy się jakiegoś modelu docelowego, przekonsultujemy ten model, nie tylko przetestujemy na jakichś modelach, bo jak powiedziałam, model to jest taki naukowy sposób udowadniania, że przyszłości przewidzieć się nie da. I ja to zawsze wszystkim mówię. To jest bardzo dobre narzędzie do tego, żeby powiedzieć, co będzie, gdyby dotychczasowe trendy były kontynuowane przy określonych założeniach. Natomiast życie jest zawsze bogatsze i nigdy model jeszcze żaden nie pokazał dokładnie, jak będzie wyglądała przyszłość. Dotyczy to również modeli, które odnoszą się do spraw i kwestii finansowych. Ja uważam, że w tej chwili to, na co rząd powinien zwrócić uwagę przede wszystkim, to jest stworzyć stabilne warunki działania przedsiębiorcom, nie zmuszać ich do ponoszenia dodatkowych, zupełnie bezsensownych kosztów, chociażby właśnie na informatykę. Jak myśmy to szacowali, tam to przynajmniej miliard, jak nie więcej, będzie to kosztowało te małe firmy, żeby przestroić się na te wszystkie nowe formularze, wprowadzić korekty do programu, bo przecież żyjemy w dobie cyfryzacji. Wszystko to jest rozliczane elektronicznie. Jak można było nie brać tego pod uwagę? czyli straci budżet państwa miliard. Nie liczę kosztów oczywiście obsługi systemu podatkowego, bo przecież prawdopodobnie będzie tak ten system teraz zawikłany, będzie tyle błędów sprawozdania, że trzeba będzie płacić jakieś VAT godziny czy zatrudnić dodatkowych urzędników w izbach skarbowych. Stracą na tym przedsiębiorcy, bo będzie problem ogromny ze względu na to, że będą musieli wprowadzać jakieś dziwne tutaj progi, prawda, dochodowe, przy czym jeszcze, jeżeli to jest na przykład osoba, która zatrudnia się w kilku miejscach, a takich osób jest niemało, albo ma dochody z kilku źródeł, no to w ogóle sytuacja się tak skomplikuje, że właściwie ja nie wiem, w jaki sposób to się da ogarnąć. Uważam, że takie pośpieszne rozwiązania, które są wprowadzane, no niczemu dobremu nie służą.
Ponadto... Pani profesor proponuje, trzeba do sprawy jeszcze raz wrócić.
Ja
i to dosyć szybko.
Spokojnie, ale nie, to znaczy nie. Ja tutaj, jeżeli mnie ktoś pytał o zdanie, bo nikt mnie o takie zdanie nie pytał, to ja bym powiedziała tak.
No my teraz trochę o komentarz.
Tak, prowadziłabym, to jest mój komentarz osobisty, to co ja o tym myślę. Ja bym prowadziła rzeczywiście, skoro już przyjęto zasadę 6600 zł zwolnienie w ogóle, prawda, z tego podatku, no to dobrze, tylko teraz się nie da tego już wycofać, bo to już właściwie przeszło. Mamy za chwilę koniec wszelkich procedur związanych z ustalaniem budżetu i nie bardzo widzę szansę nawet, żeby się z tego wycofać. Ja bym wprowadziła tę kwotę wolną 6600, skoro rząd tak zdecydował, ale wprowadziłabym to jako powszechny obowiązek, prawda? Czyli wszystkich podatników powinno to dotyczyć. Natomiast te grupy, które są wyżej sytuowane, przywróciłabym po prostu tę składkę, nie składkę, ciągle myślę o ubezpieczeniach, jak to myślę, że skończę. Nie, chodziło mi o stawkę. 40% stawkę dla osób najwyżej zarabiających. I być może, że to nie musi być się do kwoty 127 tysięcy, może by należało tutaj się trochę zastanowić od jakiej. Można by przyjąć z punktu wyjścia to, co kiedyś było, to co obowiązywało, kiedy mieliśmy te progi, prawda, tam 18, 30 i 40, przyjrzeć się, waloryzować te progi i policzyć mniej więcej od jakiej kwoty moglibyśmy sobie na to dzisiaj pozwolić, żeby dla budżetu był wynik ten jak najmniej bolesny. Ale fakt jest faktem, że problem z budżetem nie polega na tym, że jest niska wydajność fiskalna, tylko niska wydajność fiskalna jest dlatego, że gospodarka, która wydawało się jeszcze rok temu, że jest na ścieżce przyspieszonego wzrostu. Ja sama byłam pewna, że te 4%, 4,5% średnio rocznie to będziemy mieli i że w związku z tym będą rosły wpływy z VAT-y, wpływy z podatków dochodowych. To ta gospodarka w tej chwili ma tempo o połowę mniejsze i wszystkie prognozy, które mówią o czwartym kwartale, też są prognozami pesymistycznymi. Więc jeżeli dalej będziemy na takiej ścieżce, która powoduje, że ta gospodarka się zwija, bo myśmy przedtem mówili, że gospodarka się zwija, ale co jest teraz, to świadczy o tym, że po prostu ta gospodarka się zwija, bo nie ma w niej inwestycji, to ciągle powtarzam, a nie ma w niej inwestycji dlatego, między innymi, to jest jeden z najważniejszych powodów, że istnieje duża niepewność w otoczeniu zewnętrznym, która jeszcze potęguje się na skutek trudnych do przewidzenia poczynań związanych z reformą systemu podatkowego, której nikt nie rozumie i która wiadomo, że jak się ją wdroży, to będzie miała wiele błędów, bo zawsze tak jest. I że w związku z tym warunki działania przedsiębiorstw będą bardzo niepewne, a nikt w niepewnych czasach nie inwestuje pieniędzy, tylko je trzyma jak najbliżej siebie i pilnuje, co się z nimi stanie. I dlatego między innymi mamy taką właśnie sytuację i taki duży pesymizm, który zresztą przebija we wszystkich takich ocenach jakby przy kondycji polskiej gospodarki na przyszłość. Także ja bym mogła jeszcze raz sugerować, to bym powiedziała, że wróćmy do tej kwestii, nie wiem czy się da to już zmienić, bo nie jestem prawnikiem i prawdopodobnie trudno będzie się z tego wycofać. Chociaż no nie wiem, no jeszcze wróci sprawa do Sejmu, no ale prezydent już podpisał, więc już przepadło właściwie. To mamy sprawę załatwioną. Także tu się nic nie da w tej chwili zmienić. To może przynajmniej uspokoić nastroje i powiedzieć przedsiębiorcom nie to, że nikt nie straci, tylko że nie będziemy wprowadzali więcej w tym trybie nigdy żadnych zmian w systemie podatkowym. Ani w systemie PIT, ani w systemie CIT. I że my będziemy spokojnie tutaj zastanawiali się, w jaki sposób przeprowadzić nasze reformy, bo jeżeli PiS będzie dobrze rządził, to będzie miał przed sobą jeszcze następną kadencję. Ale jeżeli gospodarka dalej będzie w taki sposób się zachowywała, jak się teraz zachowuje, a w znacznej części jest to reakcja właśnie na, powiedzmy, no, nazwijmy to łagodnie, zaburzenia w komunikacji i jeżeli będziemy wprowadzali naraz za dużo zmian, to po prostu w pewnym momencie przyjdą wybory i przyjdzie ktoś inny i będzie rządził. I to będzie dla Polaków pewnie bardzo niedobre, bo to na pewno nie będą ludzie, którzy będą myśleli kategoriami społecznymi, ale mają oni duże szanse wygrania, bo skoro tu, jak powiedziałam, ta polityka Janosikowa, która nie może być akceptowana przez ogół społeczeństwa, będzie szkodliwa i jest już szkodliwa, no to w przyszłości zastanówmy się, co dalej nas czeka. Są partie, które tylko czyhają na każde potknięcie. I jak mówię, jeżeli ta gospodarka nie wejdzie na ścieżkę wzrostu z powrotem, bo te 2% to nie jest wzrost. Naprawdę. Proszę mi wierzyć, w polskich warunkach to nie jest wzrost gospodarczy. I nie ma co porównywać tego, że w Niemczech jest gorzej czy gdzieś indziej. Gdybyśmy mieli taki dochód na głowę jak Niemcy, to moglibyśmy mieć taki wzrost i taką dynamikę jak w Niemczech. Ale my jesteśmy krajem bardzo biednym w stosunku do Niemiec i w stosunku do innych wysoko rozwiniętych krajów. I musimy się rozwijać szybciej, jeżeli tę lukę dochodową chcemy domykać. No zresztą było napisane w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, no ale właśnie tym punktem takim słabym tej strategii był brak finansowania. I z tego, co ja przynajmniej obserwuję, to nie ma żadnego dobrego pomysłu na to, żeby finansować tę gospodarkę ze źródeł zewnętrznych. Żadnego pomysłu, bo się próbuje chronić grupy najzamożniejsze, bo się próbuje zasilać rynek kapitałowy pieniędzmi ludzi, którzy pracują ciężko, chociażby kierując tam składkę ubezpieczeniową i parę jeszcze innych takich pomysłów też słyszałam i jestem trochę przerażona tym wszystkim, co się dzieje, chociażby wokół OFE i wokół tych zapowiedzi oszczędności FUS-u, bo to jest następna sprawa, która się z tym łączy. Jednym słowem jest trzeba stanąć w miejscu, zrobić rachunek sumienia i zastanowić się, czy stać nas w tej chwili na kolejny eksperyment. Mamy już w tylu obszarach pootwierane tematy, tyle spraw wymaga zakończenia i wyjaśnienia sytuacji, że przynajmniej tam, gdzie chodzi o kwestię najbardziej drażliwą, bo jak mówię, nie ma nic bardziej drażliwego od pieniędzy, to już nic więcej nie wprowadzajmy i obiecajmy, że będziemy tutaj konsekwentni przynajmniej do końca kadencji. To nie oznacza oczywiście jakiejś możliwości korekty, jak powiedziałam, wprowadzenia dodatkowych czy progów, czy stawek podatku PIT na przyszłość, no bo już w tym roku się nie da, czy nie oznacza to, że nie będziemy uszczelniali systemu poboru VAT, czy walczyli z przestępczością, bo to są zupełnie jasne i oczywiste kwestie. Ale nie mówmy o zmianach głęboko idących, zmianach systemowych. Bo te zmiany systemowe są, jak powiedziałam, w tej chwili raczej w fazie pomysłów. Te pomysły przeciekają do opinii publicznej i w gruncie rzeczy powodują takie reakcje obronne wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jak również gospodarstw domowych, to też widać. Widać, że rośnie nam na przykład masa pieniądza na rynku i nikt tego pieniądza nie chce brać, bo po prostu każdy się boi inwestycji, bo mówi, no ja będę ryzykował, ja nie wiem przecież, co ja potem z tego osiągnę, bo nigdy nie wiem, co się tutaj
pani może stać. Bardzo dziękuję za komentarz.
To ja bardzo dziękuję. No przykro mi, że tak mówię, bo...
Nie, no, ale no, trzeba też otwierać nam oczy i mówić o konsekwencjach.
Ale naprawdę, jeżeli ja patrzę na to z mojego punktu widzenia, myślę, że większość ludzi, jeżeli nawet się tym interesuje, to patrzy tak jak ja, to musi być ciężko przerażona tym, co widzi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże.
Do zobaczenia. Naszym gościem była pani profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista.